Naukąt.
Minęła godzina 13.45, startuje kolejny Naukąt. Przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś gość specjalny. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, bardzo mi miło tutaj.
Profesor Andrzej Herczyński z Boston College. Wszystko się tu nam na razie zgadza.
Absolutnie, dokładnie.
Panie profesorze, żeby zrobić delikatne wprowadzenie, musimy zacząć od samego początku, czyli od tego, jak ta pana droga naukowa przebiegała i czy wszystko zaczęło się tutaj w Warszawie?
No, chyba tej całej drogi to nie będę opowiadał, panie Kamilu, bo to strasznie zawiła, skomplikowana i może nie taka straszliwie interesująca dla słuchaczy, ale powiem tyle, że zacząłem rzeczywiście tutaj, to znaczy na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie na Wydziale Fizyki, tylko na Matematyce. I byłem tam 4,5 lat, tak jak wtedy to bywało. Nie było wtedy jeszcze tych licencjatów i tak dalej, po prostu było magisterium.
Wtedy jeszcze Wydział Matematyki znajdował się...
W PKN, czyli w Pałacu Kultury i Nauki, już od dawna tam nie jest.
To była... tak w ramach ciekawostki dla naszych słuchaczy.
To jest ciekawostka na 6, 7 i 8 piętrze z bardzo ciekawymi salami wykładowymi, nawiasem mówiąc. Ja do tego mam pewną nostalgię, ale oczywiście nie wiem, co w tych salach wykładowych jest, mówiąc szczerze, czy one w ogóle istnieją dalej. Myśmy lubili tam chodzić, to była jakaś taka specyfika bardzo PRL-owska, że się tak wyrażę. No i tam studiowałem na poddziale, czy w zakładzie równań matematyki stosowanej. Czyli matematyka tak, ale bardzo blisko już granicy z fizyką. No a potem wyjechałem na studia doktoranckie do Pensylwanii, do takiego uniwersytetu Lehigh University. Lehigh to jest rzeka, która tam płynie i nad tą rzeką w około 1860 roku powstał ten uniwersytet. I tam byłem już na Wydziale Fizyki. Zacząłem od tego, że musiałem poduczyć fizyki, oczywiście troszeczkę. No a potem zostałem... jak to często bywa teraz, postdokiem, czyli studiowałem już po doktoracie. Doktorat uzyskałem, skończyłem na samym końcu 86 roku, dostałem w styczniu 87 i pojechałem do University of Colorado in Boulder, czyli na zachodzie Stanów, w górach skalistych. Bardzo tam jest pięknie. I tam byłem przez 3 lata. No a potem jakieś miałem jeszcze inne prace. Pracowałem w Amerykańskim Instytucie Fizyki, American Institute of Physics. Miałem taką śmieszną rolę tam, assistant to the executive director, to się nazywało. Czy ja to mam, panie Kamilu, tłumaczyć, czy można tak zostawić?
Możemy tak zostawić.
Możemy zostawić. Tam znowu byłem przez 3 lata, później byłem przez krótki czas na Wydziale Fizyki w State University of New York in Buffalo, albo po prostu Buffalo University, gdzie uczyłem i coś tam skubałem w nauce. No a wreszcie stamtąd, po tych długich wojażach, już wszystkich szczegółów tutaj nie wymieniałem, trafiłem do Boston College. I tylko dodam, że Boston College o tyle ma ciekawą nazwę, że ani nie jest w Bostonie, ani nie jest college. Czyli ma nazwę idealną. Był w Bostonie i był college'em. No a potem po pierwsze zamienił na uniwersytet, to znaczy zaczął mieć studia podyplomowe, że tak powiem, do robienia stopni, no przede wszystkim doktoratów. I jak został uniwersytetem wszelako, to już istniał Boston University, także nie mógł zmienić nazwy na Boston University. A potem zresztą przeprowadził z samego Bostonu na to, co się wtedy wydawało, około 1910 roku, absolutnym odludziem i tak dalej, a teraz jest, to jest po prostu przedmieście Bostonu. Się nazywa, ta część się nazywa Chestnut Hill. I tam jest ten kampus.
A do rozmowy z profesorem Andrzejem Herczyńskim w dzisiejszym Naukącie wrócimy już za chwilę.
Naukąt!
Zastanawia mnie też, jeżeli zrobiliśmy to wprowadzenie i przeszliśmy już na tę stronę amerykańską, bo to jest zawsze też ciekawe, jak różne są... Może nie systemy nauczania tyle o ile, bo oczywiście my mamy świadomość tego, że nauka w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej niż u nas, szczególnie na uniwersytetach, gdzie tak na dobrą sprawę studenci są już kierunkowani w poszczególne rejony. O tym moglibyśmy rozmawiać zapewne bardzo długo, ale z pana strony też ciekawa jest zawsze ta ta droga naukowców też, bo ona też bardzo się różni od tego, jak my tutaj w Europie i jak my w Polsce myślimy w ogóle o nauce. Tam jednak, być może mnie pan zaraz poprawi, ale styk nauki z biznesem jest bardzo mocny.
Jest w jakichś obszarach taki styk, mówiąc szczerze, dużo bardziej nie na fizyce, tylko na inżynierii. Zresztą podział tego, co jest na fizyce, a co jest na inżynierii, jest w Ameryce inny, nie tyle od tego, który jest w Polsce, ale w ogóle od europejskiego. Więc na przykład moje szczególne zainteresowanie główne, chociaż ja jestem w moich zainteresowaniach eklektyczny, jest mechanika cieczy, fluid dynamics. Otóż to jest po prostu fizyka, tylko zastosowana do przepływów cieczy i gazów, znaczy płynów i gazów, czyli cieczy. I w całej Europie i w większości świata to jest na wydziałach fizyki. Natomiast w Stanach to jest zawsze na inżynierii, na ogół na inżynierii mechanicznej, mechanical engineering, a czasami na aerospace engineering. Także jest troszkę inny podział.
Wyciągane są po prostu klocki i przypisywane jakby do tych miejsc, w których tak na dobrą sprawę już będą używane, no może nie po zakończeniu, ale jakby w których dzieją się te rzeczy, tak?
Jest w tym, tak.
Ale czy to jest logiczne? Tak do końca.
Ja nie wiem, czy to jest logiczne, to jest właściwie kryterium. Sugestia tego wyboru, że to można nazwać wyborem, bo to przecież nie był konkretny wybór, tylko tak się po prostu tam ustaliły te uniwersytety, jest właśnie taka, jak pan tutaj wspomina, że spojrzenie jest na mechanikę cieczy z punktu widzenia przede wszystkim zastosowań. Ale wie pan, gdzieś się kończy zasadnicza nauka, basic science, a gdzie się zaczynają zastosowania, to tego dobrze nikt nie wie, bo czasami zastosowania się okazują bardzo fundamentalne, a czasami rzeczy bardzo fundamentalne się okazują bardzo łatwe do zastosowania, albo przynajmniej ważne do zastosowań. Także to nie jest takie całkiem jasne. Są ludzie na fizyce, na różnych wydziałach w Ameryce, którzy robią mechanikę cieczy, albo zajmują się mechaniką cieczy, ale jest to rzadkie stosunkowo. Także z tych, a na fizyce tych biznesowych, ja panu powiem, ja w ogóle sam mam z tym bardzo mało do czynienia. Natomiast mam kolegów na naszym wydziale i na innych, którzy zakładają firmy, w tym sensie to jest biznesowe, gdzie mają jakiś pomysł robienia czegoś. Na przykład kolega mój, który się zajmował carbon nanotubes, to nie wiem, jak to się po polsku by powiedziało.
Nanorurki.
Nanorurki, ale z węgla.
Tak, no, karbonowe.
Nanorurki z węgla. I oni wymyślili jakieś tam zastosowania i stworzyli taką kompanię, która się nazywa Nanolab. Ona do dzisiaj istnieje. I to oczywiście był biznes. I nawet dostali fundusze na rozwinięcie tego z takich firm, które fundują tego typu pomysły i na tym chcą zarobić, a później sprzedają te firmy i tak dalej. Także jest ten element rzeczywiście. W moim odczuciu, w moim życiu on odgrywa dosyć minimalną rolę. Także to nie na tym, że tak powiem, by polegała dla mnie osobiście, jeżeli o to pan pyta, różnica.
No dobrze, to tu postawimy przecinek do rozmowy z panem profesorem. Wrócimy za chwilę.
Naukąt. Naukąt.
Cały czas w studiu Radia Campus profesor Andrzej Herczyński z Boston College. Panie profesorze, teraz zrobi się dopiero ciekawie, bo z jednej strony jest to audycja, która mówi o fizyce i o tym, co w fizyce piszczy, ale ja muszę w ogóle zapytać, od kiedy zaczęło się pana zainteresowanie sztuką?
Sztuką w ogóle ja się interesowałem bardzo dawno, bo miałem szczęście takie, że moi rodzice się interesowali sztuką i muzyką, także zostałem to, że tak powiem, ja zawsze mówię, za darmo wprowadzony w to. To, co dla wielu ludzi bywało odkryciem, zarówno to, że istnieją muzea, że są ciekawe rzeczy, jak i że jest muzyka, która się nie zaczęła 10 lat temu, ale się zaczęła 1000 lat temu albo i wcześniej. No i trudno sobie wyobrazić, żeby w ciągu tych 1000 lat nic ciekawego ludzie nigdy nie wymyślili w tej muzyce. Wszystko ciekawe jest w ostatnich 5 latach. Więc to miałem pod tym względem szczęście. Ale myślę, że w pytaniu pana chodzi, od kiedy się zainteresowałem sztuką jako czymś, co ma możliwy jakiś związek z fizyką, gdzie jest jakieś przecięcie. Otóż to się stało bodajże w 2003 roku, może drugim, bardzo przypadkowo, jak to wiele w życiu, bo przecież tyle ważnych rzeczy w naszym życiu to jest absolutny przypadek. Spotykamy kogoś, zakochujemy się i całe życie się zmienia, a to mógłby być zupełny przypadek i tak dalej, łatwo przykładów dawać. Po prostu zaprzyjaźniłem się z kimś, kto był profesorem na Wydziale Sztuki w Boston College. I cała rzecz właściwie zaczęła się od jednej rozmowy, bo on jest świat, to jest jego nazwisko, to jest Claude Czernuski, ale nie S-K-I na końcu po polsku, tylko S-C-H-I, czyli po włosku, takie włoskie nazwisko. Claude Czernuski, który był profesorem tam w Boston College i jest jednym z ekspertów światowych od malarstwa początku i środka XX wieku, i trochę późniejszego, a w szczególności napisał masę książek o takim amerykańskim malarzu Jacksonie Pollocku, chyba znanym.
Mało znany.
Mało znanym, tak, tak. Który już teraz nie osiąga najwyższych cen na sprzedażach płócien, ale kiedyś był i do dzisiaj dosyć trudno by było sobie kupić do domu.
Do tej pory jest uznawany za ikonę pewnego stylu, tak?
Absolutnie. Świetnie to pan powiedział, bo zaczął coś, co stworzyło cały nowy nurt malarstwa, który mnie właśnie interesuje. O tym możemy porozmawiać. Który przede wszystkim polega na tym, że odrzucił pędzel. Nie malował już pędzlem. No to była rewolucja. Inny jakiś prowadził. No tak czy inaczej, ten mój kolega Claude się tym zajmował i miał wielki, wielki plakat reprodukcji jednego z obrazów i mówi kiedyś do mnie, siedzimy, rozmawiamy o czymś innym, przerywa rozmowę i mówi do mnie kiedyś, wiesz, te linie plączące się w tym obrazie, bo to taki styl miał ten Jackson Pollock, że malował takimi liniami, takie galimatiasy, że tak się tak wyrażę. Mam niejakie trudności mówienia o tym po polsku, bo zawsze mówię o tym po angielsku. Daję sobie radę z trudem z językiem polskim, ale takie rzeczy mi trudno dosyć od razu tłumaczyć. No tak czy inaczej, po angielsku to się nazywa skeins, czyli podłużne linie zostawione na obrazie, czy namalowane na jakimś obrazie, ale nie kropeczki, tylko ciągłe linie. I on mówi do mnie, słuchaj, być może ja jestem wariatem, ale te linie tutaj na tym słynnym obrazie, ten obraz się nazywa Autumn Rhythms, czyli rytmy jesieni, jeden z najsłynniejszych obrazów, który wisi w Nowym Jorku, mówi, wyglądają tak, jakby były wyzwolone z grawitacji. I ja mówię do niego, nie jesteś wariatem, przeciwnie. One nie tylko wyglądają, jakby były wyzwolone z grawitacji, ale wręcz są wyzwolone z grawitacji. I od tego się zaczęła ta współpraca. W 2004 roku wspólnie zorganizowaliśmy wystawę obrazów Jacksona Pollocka w Boston College. I to był ten pierwszy krok.
Naukąt.
Spokojnie, to było dopiero wprowadzenie do tematu, jakim jest połączenie fizyki i sztuki. Razem z profesorem Andrzejem Herczyńskim spotkamy się w przyszłym tygodniu w Naukoncie i opowiemy nieco szerzej o tym, jak właśnie ta fizyka łączy się ze sztuką i Pollockiem po prostu. Kamil Michałowski, dzięki wielkie za dziś, no i słyszymy się w przyszły wtorek.